Laudetur Jezus Chrystus. Magazyn Radia Watykańskiego.
Ktoś nazwał ją Anną od cichej pracy. Będąc człowiekiem tysięcy talentów, sama pozostawała na drugim planie. Swą miłością do Boga i człowieka grała tam jednak pierwsze skrzypce. Zapraszam Państwa na wspomnienie o Ani Sułkowskiej, członkini Instytutu Prymasa Wyszyńskiego i odpowiedzialnej za sekretariat misyjny Jivodaya, który niesie pomoc trendowatym w Indiach. Jutro mija 6 miesięcy od jej śmierci.
Była człowiekiem otwartym, była człowiekiem, który promieniował radością, pokojem i dawała siebie. Dawała siebie poprzez czas, który miała zawsze dla drugiego człowieka. Zawsze potrafiła stanąć przy drugim człowieku, zapytać, czy wszystko dobrze, nawet czy można w czymś pomóc.
Miała dar łączenia ludzi, tak jakby przez jakiś wspólny mianownik człowieczeństwa, wspólnoty, ludzi o bardzo różnych usposobieniach, poglądach, osobowościach. Umiała być taką niteczką, która potrafiła zadzierzgnąć coś w taki niewidzialny sposób.
Pan Jezus był tak obecny mocno w jej życiu, że dzisiaj jestem na 100% przekonany, że ona już jest tam z Nim.
Tak naprawdę jej Pan Bóg w życiu to był tak jak w momencie śmierci. Oto jestem. Bóg wie, co robi. To była jej miłość do Boga.
Świętej pamięci Anna Maria Sułkowska urodziła się 14 sierpnia 1965 roku w Częstochowie. Była trzecim, najmłodszym dzieckiem państwa Łucji i Zygmunta. Wyrosła u stóp Matki Bożej Jasnogórskiej. Całe życie Ani było zanurzone w promieniowaniu Jasnej Góry. Bezpośrednio po maturze, mając 19 lat, rozpoczęła drogę życia konsekrowanego w Instytucie Prymasa Wyszyńskiego. Pierwsze śluby złożyła w 1986 roku i wówczas zwyczajem Instytutu otrzymała program na swoje życie. Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój, albowiem oni będą nazwani synami Bożymi.
Błogosławieni, błogosławieni, albowiem do nich należy Królestwo Niebieskie. Błogosławieni.
Mnie najbardziej wzruszyło to, kiedy dowiadywałem się, że ona, kiedy usłyszała, że jest chora na raka, to przeżywała to bardzo dojrzale i że Pan Bóg wie, co robi.
Ojciec Mariusz Tobolski.
Nie panikowała, była mężna, ufna, właściwie nawet wszystkich dookoła uspokajała w przeżyciach. I to pokazuje właśnie, że ona przez całe życie, z jednej strony jako psycholog i teolog, z drugiej strony jako częstochowianka, więc ta, która urodziła się tuż pod Jasną Górą, była ochrzczona właśnie przez ojca Jerzego Tomzińskiego na Jasnej Górze. Cała jej rodzina była związana z Jasną Górą. Tato przecież przez wiele lat pilnował Matki Bożej nocami, bracia służyli Matce Bożej i ona w tym duchu wychowując się tutaj w środowisku już Warszawy, bo tu studia kończyła i posługiwała, pomagała ludziom i w instytucie, w tym oddziale ich tutaj warszawskim, no to była właśnie tą, która w taki realny i praktyczny sposób świadczyła o Matce Bożej, nie właśnie w jakiś taki przesadny czy egzaltowany sposób, tylko właśnie taki cichy, a bardzo skuteczny i piękny. No, piękna kobieta, kobieta mądra, wiedząca, do czego Pan Bóg ją zaprosił, przeżywająca pięknie swoją konsekrację.
Z najdawniejszych czasów pamiętam Anię, jak przychodziła ze swoją mamą na pokoje królewskie. Taka mała dziewczynka z warkoczykami i miała takie śliczne niebieskie oczy.
Anna Rastawicka.
a jej mama przepisywała wtedy dla Instytutu teksty, które były materiałami do Wielkiej Nowenny. I potem, jak Ania już przyszła do Instytutu, wspominała, że zasypiała w domu przy stuku maszyny do pisania. Mama nie miała jeszcze maszyny elektrycznej, a na ręcznej maszynie napisać przez 8 przebitek, bo tak zwykle panie pisały, było bardzo trudno. Trzeba było rzeczywiście stukać w tą maszynę. Ania miała 2 braci. Była jedyną gwiazdką w domu, taką radością swojej mamy. Ale kiedy zdała maturę, postanowiła do Instytutu przyjść porozmawiać, czy ma szansę, czy jest taka możliwość. A założycielka Instytutu, pani Maria Okońska, zresztą wielki przyjaciel mamy Ani, od razu mówi, no to już jesteś w Instytucie. I tak Ania po prostu z ramion domu od razu przyszła na Jasną Górę. W Ani było tyle właśnie takiej normalności. Ona nie była ideologiczna. Ona kochała Matkę Bożą i żyła tym. Ale to nie było w słowach. To nie było na eksport. To było naprawdę to, co mówiła i czym żyła, to było w jej sercu. To, że Ania pomagała w Żywodaja, to nie znaczyło, że jest mniej w Instytucie, że jest mniej w sprawach ojca kardynała Wyszyńskiego, że jest mniej w sprawach Matki Bożej. Ona to wszystko jakoś umiała łączyć.
Niesamowitej głębi i pokoju. To był naprawdę człowiek, któremu sprawy drugiego człowieka leżały na sercu. To, że sprawy Pana Boga, Matki Bożej, to jakby oczywiste, jaśniusieńkie. To był fundament Ani.
Stanisława Grochowska.
Chociaż rzeczywiście ona nie ujawniała tego zbytnio, nie manifestowała swojej religijności, ale była bardzo wymagająca od siebie. Nie zwalniała się z żadnych takich, powiedzmy w cudzysłowie, praktyk religijnych czy zasad, które przyjęła w Instytucie chociażby. Dla niej ustawy były święte. Tam nie było dyskusji, że czegokolwiek ona nie może wypełnić. Ona ma to wypełnić, jeszcze pomyśleć, ile więcej wypełnić. Tak ją odbierałam i no taki był człowiek nietuzinkowy.
Kiedy żeśmy słyszeli dzisiaj tutaj w życiorysie to posłanie dla Ani w ramach Instytutu z tym błogosławieństwem, błogosławieni, którzy wprowadzają pokój, albowiem oni będą nazwani synami Bożymi.
Biskup Marek Solarczyk, kazanie pogrzebowe.
To zapewne wielu z nas przywołuje sobie w tym momencie również te wydarzenia, kiedy zmartwychwstały Chrystus objawiał się nie tylko apostołom, ale wtedy, kiedy przychodził do Wieczernika, to mówił pokój wam. I przecież z tego nie wynikała tylko taka zewnętrzna zachęta, wręcz polecenie, uspokójcie się. Tylko była przede wszystkim takim cudownym apelem, aby człowiek przyjął Boga, aby otworzył całe swoje serce na to, co jest tajemnicą i mocą jego życia. A wtedy, jak Bóg ogarnie człowieka, to ten owoc pokoju zajaśnieje i zakróluje w nim. Ale trzeba go nieść. I kiedy dzisiaj przywołuję te słowa, myślę, że każdy z nas niesie w sobie całe wielkie bogactwo tych darów, które Bóg ofiarował nam przez Anię. Tych darów, które może dopiero dzisiaj jaśnieją pełniej. Może dopiero dzisiaj rozumiemy ich sens. Może dopiero dzisiaj widzimy, jak one były ważne i potrzebne na tamtym momencie naszego życia. Bo Pan Bóg ją posłał. Jej zawierzył swoje życie, swoją łaskę, swoje dary, te wszystkie charyzmaty, które niosła w sobie, a ona uczyniła z nich cudowne narzędzie Bożego działania.
Bardzo też kochała Matkę Bożą. Przyszła do instytutu właściwie przygotowana przez ruch pomocników, przez księdza Mariana Piątkowskiego. I odkąd oddała się Matce Bożej w niewolę, była jej prawdziwym niewolnikiem. Tak jak myślę z perspektywy o Ani, to ona tak niewiele miała dla siebie. Cała była służeniem, pomocą, nastawiona na innych, ale miała właśnie tą relację z Bogiem taką dogłębną. Ona nie musiała mówić, że Go kocha. Ona Go po prostu kochała. Ona Nim żyła. Ona żyła dla Niego. Aż tak, że kiedy przyszła ta chwila, to On wiedział, że On ma prawo tak po nią przyjść. To my nie rozumiemy. To nam jest ciężko. Ale ona była gotowa.
Usłyszałem od Ani to wezwanie, które ona nosiła w sercu, które usłyszała od prymasa Wyszyńskiego, żeby właśnie pomagać Matce Bożej, że możemy pomagać Matce Bożej, że możemy robić to w taki konkretny i praktyczny sposób. I myślę, że ona właśnie to przez całe życie wypełniała, kiedy Pan Bóg dawał jej różne zadania, bo w Instytucie Prymasa Wyszyńskiego, ale potem te szczegółowe zadania zwłaszcza w Dziwodaja, gdzie ona bez reszty poświęciła się tym ludziom i tu w Polsce, organizując to zaplecze Dziwodaja, ale również tam, kiedy jeździła do Indii, pomagała Helenie w konkretnych sytuacjach. To taki właśnie niezwykły znak Matki Bożej, która jest praktyczna i która przez nią tak wiele rzeczy dobrych zrobiła.
Ania lubiła tę Ewangelię o 72 uczniach. Właśnie to jedno zdanie. Posyłał ich po dwóch.
Doktor Helena Pys.
Powiedziała mi kiedyś w jakiejś rozmowie, że zobaczyła moją samotność. Prawdę mówiąc, nigdy jej nie czułam w sensie pretensji, że ktoś mnie opuścił, bo to przecież ja opuściłam wszystkich, jadąc daleko w świat. Więc to nie tak. Nie czułam samotności boleśnie. No ale były sytuacje, kiedy potrzeba mi było tego drugiego i nie zawsze mogłam znaleźć radę i pomoc. Ania po prostu trwała, była.
Dziwodaja to był jej dom. Nigdy nie zabierała ze sobą rzeczy żadnych, bo nie musiała. Tam ma wszystkie swoje rzeczy.
Małgorzata Smolak.
Jak rozmawiam z ludźmi w Dziwodaja, nikt nie mówi o niej inaczej, jak tylko z takim olbrzymim szacunkiem, że to była indyjskie słowo Mosi, czyli siostra mamy. Naprawdę z takim szacunkiem wszyscy się do niej zwracali, wszyscy o niej pamiętali. Teraz w czasie, kiedy już była końcówka jej choroby, to naprawdę wszyscy się za nią modlili. Codziennie w różańcu było wezwanie, módlmy się za chorych, w tym za Anię Didi. I to nikt dzieciakom nie kazał, naprawdę. Oni sami modlili się za nią. A Ania naprawdę cały czas była obecna tam w Dziwodaja.
No właśnie, to jest dopiero historia. Ono się tak szybko stało jej, że ja nie zauważyłam kiedy. Tylko, że chyba była pierwszą osobą, która zobaczyła to prawdziwie. Kiedy mnie zapytała, jak się przygotować przed pierwszym przyjazdem, to jej powiedziałam, nie patrz na ich ręce, patrz tym ludziom w oczy. W tych oczach naprawdę jest potrzeba akceptacji, potrzeba miłości i no chyba to zrealizowała po prostu. To po pierwszym pobycie zaraz powiedziała te ważkie słowa. Nie mogę pomóc im wszystkim, mogę pomóc tej, która im pomaga. Ale to, że może pomóc mnie, która im pomagam, to znaczyło, że też dostrzegła potrzebę pomocy mi. Ona chciała po prostu wejść w ten świat. Chciała, bo nie mogę tego inaczej nazwać. Ja jej tego na pewno nie narzuciłam, bo ja nie mogłam wiedzieć, że aż tak dokładnie wszystko odbierze. A to bardzo ważne, jak się w nasz świat wchodzi. To jest świat pełen urazów, pełen odrzucenia właśnie. I Ania to zobaczyła, po prostu. Czym było Dziwodaja w jej życiu? No wszystkim, w jakimś sensie. Chciała w to wejść i chciała nam pomagać. A jak chciała pomagać, to na całego. Tak niesamowicie, że rozwinęło to właśnie jej pomysł za pomysłem. Dzisiaj się używa takiego pięknego słówka kreatywność. No, pielgrzymka dobroczyńców. Zebrać ich, żeby się modlili. Że ważne jest nie tylko przysłanie pieniędzy, ale modlitwa wspólna. Zgromadzenie ludzi wokół wartości właśnie. Także myślę, że po prostu Dziwodaja weszło do jej serca i tak już zostało do końca. Było jej wielką troską cały czas. Finanse oczywiście są jakby najważniejsze w tym sensie, że bez nich nie da się długo istnieć. Natomiast bardzo ważne było to, żeby ludzi uczulać na właściwe pojmowanie, nie litościwe, nie użalające się, ale właśnie to podnoszące godność trędowatych spojrzenie na nich.
Przyjmowała młodzież z Dziwodaja. Także pomimo, że sama już była chora, to cały czas w biegu, w dużej takiej aktywności.
Doktor Teresa Bancerz, wolontariuszka w Dziwodaja.
A spotkanie wtedy z młodzieżą w Choszczówce, które się odbyło w lipcu. Przecież gdyby nie ta jej czapeczka osłaniająca głowę, to nikt by się nie domyślił, że może cokolwiek jej dolegać. Pełna życia, pełna aktywności. Także to było niesamowite. Bo jako lekarz wiem, jak ciężko znosi się chemię i no, Ania ani razu nigdy nie poskarżyła się, że cokolwiek jest jej ciężko. Zawsze uśmiechnięta, zawsze pogodna.
Jestem o tym nawet przekonana, że ostatnią misją Ani było ofiarowanie swoich cierpień w intencji beatyfikacji sługi Bożego Stefana kardynała Wyszyńskiego. To jest jej ostatnia misja, że ona tą śmiercią uwielbiła Boga. To, co napisała nam w SMS-ie, niech imię Jego będzie błogosławione na wieki.
To Ania niewątpliwie pokazywała drogę. Miała prostą, jasną drogę wielkiego zaufania do Pana Boga. Zawsze w momentach trudnych wiedziała, jak to oddać Panu Bogu. Mobilizowała mnie do nawrócenia. Podziwiałam jej stałe, konsekwentne, częste korzystanie z sakramentu pojednania. Absolutnie niedościgły przykład dla mnie. Słyszałam, jadę do spowiedzi i nie dla czegoś, tylko dlatego, że potrzebowała spotkania w sakramencie pojednania z Panem. Dlatego nie zaskoczył mnie ten ostatni SMS, wiadomość na WhatsAppie. Wiedziałam, że wybiera się do niej ksiądz Andrzej, spowiednik, z sakramentem chorych. Po spotkaniu z nim dostałam taką wiadomość. Właśnie wyszedł Andrzej. Jestem szczęśliwa. Było to 5 dni przed jej śmiercią. Ja wiedziałam, że to jest prawda o jej życiu. Bo jej spotkanie z Jezusem w sakramentach było dla niej najważniejsze. Jeżeli się czegoś od niej nauczyłam, to właśnie między innymi tego, że sakramenty to jest spotkanie rzeczywiste z Jezusem. To chyba najważniejsze było. Wszystkie inne modlitewki nie były aż takie ważne. Mówiłyśmy różaniec, mówiłyśmy brewiarz, chodziłyśmy razem na mszę świętą. Kochała adorację, ale te sakramenty pojednania Eucharystii były najważniejsze. Nauczyłam się od niej, co to znaczy kochać. To mogę o niej powiedzieć. Czułam się kochana. Wiem, że byłam kochana, a miłość nie ustaje, więc będę się czuła kochana i to było to, co mi pokazała. Jeżeli człowiek może tak kochać, to jak kocha Bóg.
Program wspomnieniowy o Annie Sułkowskiej przygotowała Beata Zajączkowska. Dziękuję Państwu za uwagę i do usłyszenia.
Był to magazyn Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.